Pani Małgorzata Gos, redaktor naszego dziennika ekonomiczny. Witam serdecznie, pani redaktor. Szczęść Boże. Pani redaktor, o projekcie polityki energetycznej Polski do 2050 roku chciałbym porozmawiać, bowiem wczoraj zakończyły się konsultacje nad przedstawionym przez resort gospodarki projektem. Co zakłada ten projekt, no i przede wszystkim też jak będzie finansowany?
Otóż projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku jest oparty na takiej wiodącej koncepcji, według której polityka energetyczna dotychczasowa kolejnych rządów będzie w zasadzie kontynuowana. Chodzi, ta kontynuacja polega na tym, że tak jak obecnie w miksie energetycznym w Polsce nadal główną rolę ma pełnić węgiel, nasze bogactwo narodowe, co zresztą słusznie, a jednocześnie ma następować taki stopniowy rozwój sektora energetyki odnawialnej, a także wkroczyć do Polski energetyka jądrowa. Czyli tutaj jakby takie trzy filary energetyki potraktowane w tej koncepcji równorzędnie, bez wskazania konkretnej, na której polska energetyka przyszłościowo ma się opierać. I oprócz tego ta projekt polityki energetycznej zawiera również dwa scenariusze pomocnicze. Pierwszy scenariusz jest scenariuszem, w zasadzie scenariuszem jądrowym, mianowicie w bilansie energetycznym kraju rolę wiodącą przejęłaby energia jądrowa. I drugi scenariusz, nazwałabym go łupkowym, który zakłada, że w Polsce nastąpi rozwój wydobycia na taką przemysłową skalę gazu z łupków i w tym momencie polska energetyka mogłaby się oprzeć na gazie łupkowym i na odnawialnych źródłach energii. I one łącznie tworzyłyby ten polski miks energetyczny. Jeśli chodzi o opinię na temat tego projektu, przeglądałam tutaj bardzo wiele wypowiedzi ekspertów i generalnie wskazują one na zasadniczy brak, jakim jest tutaj brak wskazania wyraźnych priorytetów, o czym już wspomniałam wcześniej. To znaczy, kiedy opracowanie, przewidzenie tego oczywiście, jak będzie wyglądał rynek energetyczny w roku 2050 i w kolejnych dziesięcioleciach jest niezmiernie trudne. Widzimy, jak dynamiczna jest sytuacja na światowych rynkach, jak zmienia się na rynku ropy, na rynku gazu, jakie są problemy z gazem łupkowym w Europie, więc to oczywiście jest bardzo trudne. Niemniej rolą rządu jest wskazanie jakiejś drogi, którą się preferuje, którą się wskazuje jako najbardziej prawdopodobną i którą w celu realizacji wspiera się również finansowo, bo nie ma rozwoju energetyki bez jakiegoś bezcelowej polityki rządowej, której elementem jest również dotowanie pewnych wydatków, wsparcie finansami publicznymi właśnie w energetykę jako ten sektor bazowy dla całego przemysłu, dla całej polskiej gospodarki. I otóż w dokumencie taki kierunek nie został wskazany, bo nie wystarczy powiedzieć, że prawda, Polska będzie bazować na węglu, ale przecież jeżeli ma bazować na węglu, to na jakim węglu? Czy będzie mogła bazować na węglu polskim? Bo przecież wiemy, że kopalnie mają ogromne w tej chwili problemy wobec spadku cen węgla na rynkach światowych. Aż 13 z 15 kopalń polskiej kompanii węglowej jest niedochodowych właśnie z tego powodu. Tam potrzebne są inwestycje, potrzebne są zmiany, no i należałoby rzeczywiście w to zainwestować. Jeżeli się tego nie zrobi, to my się oprzemy na węglu, ale jakim? Ukraińskim, rosyjskim, a może na węglu sprowadzonym z Australii, bo takie scenariusze też wchodzą w grę i tego ten dokument jakby nie rozstrzyga, bo nie mówi, co będzie dalej z kopalniami, czy będziemy walczyć o polski węgiel.
Właśnie mówi o tym między innymi Dominik Kolosz w Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dzisiaj rozpoczyna się także forum dyskusyjne, forum ekonomiczne w Krynicy Zdroju, gdzie te zagadnienia energetyki polskiej będą także rozważane. Mówi Dominik Kolosz tak, cały czas czekamy na określenie roli węgla w polskiej energetyce. Zmieniają się programy energetyczne w naszym kraju i do końca nie wiemy, ile mamy produkować energii z węgla. Mówi także o pakiecie klimatycznym. Jeśli on będzie zaostrzony w październiku, to dla wszystkich odbiorców energii w Polsce i dla przemysłu, który w Polsce funkcjonuje, to jest bardzo istotna informacja, więc dobrze by było, żeby w takim projekcie także te informacje dla sektora węglowego się pojawiły.
Otóż to i tutaj jeszcze przy okazji wskazałabym na taką niekonsekwencję w dokumencie, mianowicie ten dokument mówi jednym głosem o polityce klimatycznej Unii, która polega na eliminacji przecież węgla kamiennego i o tym, że Polska będzie dalej oparta na węglu. W związku z tym, jeżeli mamy prowadzić realną politykę energetyczną, to musimy zdecydować, czy wspieramy rozwój węgla, prawda, i staramy się go utrzymać, co oczywiście jest racjonalne i za czym każdy rozsądny człowiek powinien się opowiedzieć, ale skoro tak robimy, to musimy również wskazać, że pakiet klimatyczny Unii musi być zmodyfikowany, on jest dla nas po prostu nie do przyjęcia. Polska musi tutaj uzyskać jakieś ulgi jako w zasadzie węglowy Kuwejt w Europie, dla którego ta polityka energetyczna Unii jest przekreśleniem pewnych szans rozwoju. W związku z tym jakby nie można jednym tchem ciągnąć i jednego i drugiego i polityki energetycznej, klimatycznej Unii Europejskiej i polskiej polityki narodowej, gdzie energetyka jednak oparta o węgiel jest gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo mając własny węgiel, rzeczywiście bogactwo narodowe, musimy go wykorzystywać. Oczywiście z poszanowaniem środowiska, to należy inwestować we wszelkie technologie oczyszczania przy wylocie z pieców, wszelkie technologie, które nas zabezpieczą przed negatywnymi skutkami emisji, ale to nie może się odbywać, odcinając nasze bogactwo narodowe a priori, a taka jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. No poza tym tutaj ta energetyka oparta na węglu wymaga ogromnych naprawdę nakładów i inwestycji. Przecież pamiętamy, jak jeszcze za prezydenta Kaczyńskiego był taki blackout, tam gdzieś zgasło światło w Warszawie, o ile pamiętam, energii nie było przez jakiś czas. To był prezydent Kaczyński, był wtedy prezydentem miasta. I awantura wybuchła, no i okazało się, że nie inwestowano w sieci przesyłowe, że te linie energetyczne były w złym stanie i po prostu nastąpiło przeciążenie i miasto zostało bez prądu. I wtedy to jakieś tam konsekwencje miało, były jakieś rozmowy, nie wiem, kara być może nałożona, ale przecież to wszystko nie zmienia faktu, że trzeba inwestować w energetykę. Te inwestycje muszą być. Sektor energetyczny jest w zasadzie w ręku państwa. W tej chwili te koncerny energetyczne w dużej mierze, w większości są kontrolowane przez państwo. I tutaj, żeby nie przerzucić wszystkich kosztów inwestycji na tego odbiorcę prądu, jednak również ta pomoc jakaś publiczna w inwestycjach powinna być gwarantowana, tym bardziej, że sektor energetyki jest taki problem, on cierpi w starciu z sektorem energetyki odnawialnej, dlatego że energetyka odnawialna jest energetyką z założenia no tanią, bo to są słońce czy wiatr, prawda, czy ciepło ziemi, to są naturalne dobra, które można jakby mieć tanio, za darmo, to znaczy tam przy pewnych nakładach na ich pozyskanie, ale jednak jest to energetyka u źródeł tania.
Natomiast... No to cały czas zwracamy na to uwagę rząd do Donalda Tuska i jeszcze Donalda Tuska, no ale sama to pani jest, wie, jak to... się z jaką reakcją spotyka się ta toruńska geotermia wśród rządzących.
No właśnie, więc to jest absolutnie przyszłość warta wykorzystania, ale trzeba jednocześnie brać pod uwagę to, że odbiór tej energii odnawialnej, produkowanej z takich źródeł odnawialnych, jest niestabilny. tutaj mowa o energii solarnej czy wiatrowej, ten brak stabilności dostaw powoduje, że ta energia na rynku, kiedy funkcjonuje na rynku, ona staje się realnie dla firm energetycznych droga, bo one nie mogą na nią tak naprawdę liczyć i tutaj eksperci wskazują, że ona nie może być sama w sobie dominantą tego miksu energetycznego Polski. Wielka energetyka musi być oparta o paliwo takie konwencjonalne, to znaczy albo węglowe, jak w naszym wypadku, no albo atomowe. Tylko teraz pytanie, czy my postawimy jako tą podstawę na węgiel, czy na atom? Rząd chce i na to, i na to. Tymczasem inwestycje w rozwój energetyki atomowej są niezmiernie kosztochłonne, drogie. Przecież to się mówi o, szacuje się te koszty tak wstępnie, budowę pierwszej elektrowni atomowej na 50 miliardów złotych i to nie jest koniec, bo nawet padają kwoty o te 10 miliardów wyższe i przecież jak wysłuchałam debaty na temat właśnie energetyki jądrowej, to tam była mowa o tym, że tutaj nie doszacowano, nie oszacowano jakby kosztów budowy składowisk odpadów radioaktywnych i składowania przecież tych odpadów przed stulecia. No i potem po 60 latach przecież takie elektrownie trzeba zutylizować, zabezpieczyć. One są już wtedy wyeksploatowane, czyli budujemy za 50 czy 60 miliardów coś, co po 60 latach będzie generowało kolejne koszty, żeby to zamknąć. Więc no i trzeba sprowadzać skądś, my przecież nie mamy materiałów rozszczepialnych dla takiej energetyki. Skąd będziemy sprowadzać paliwo? Z Republiki Południowej Afryki, gdzieś z południa Afryki, a co tam będzie za 30 lat? Czy tam będzie stabilnie, czy niestabilnie? Przecież to nie jest takie, czy będziemy to sprowadzać z Rosji, prawda? To wszystko są niestabilne rynki, nie wiadomo, co będzie dalej z utrzymaniem takiej energetyki. Ona może być dla nas bardzo droga. Węgiel mamy własny, więc należałoby na ten węgiel bardziej jednoznacznie postawić, a nie właśnie tutaj tak jakoś budować ten miks, że stać nas na wszystko i wszystko możemy sfinansować. Powinniśmy dofinansowywać to, co mamy rodzime, własne, co nas uniezależnia, a więc na pewno węgiel, a na pewno geotermię, która jest ogromnym magazynem energii ziemi, stosunkowo łatwym do pozyskiwania i stabilnym źródłem, prawda? No, energia z wiatraków jest powszechnie kwestionowana, bo ona w Polsce, podobnie jak solarna, one w Polsce po prostu w naszych warunkach nie mają racji bytu, to powiedzmy sobie uczciwie. No, więc tu energetyka odnawialna tak, ale nie każda się w Polsce sprawdzi. No, ale budowa energetyki jądrowej stoi moim zdaniem pod wielkim znakiem zapytania z punktu widzenia racjonalności tej decyzji, bo jeśli chcemy rozwijać te rodzime źródła, takie jak węgiel i geotermia, to nie możemy pieniędzy przekierowywać na ogromnie kosztowną energetykę jądrową. I tego niestety w tym dokumencie nie można wyczytać. Ten dokument daje, że tak powiem, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Dla każdego lobby coś, a tak naprawdę nic nikomu.
Niestety. Chciałoby się powiedzieć jak zwykle albo jak zawsze. Bardzo dziękuję. Redaktor ekonomiczny naszego dziennika, pani Małgorzata Gos, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.